Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o sprawach związanych z edukacją patriotyczną, z wychowaniem młodzieży, ale w pewien sposób również z zaangażowaniem samych młodych ludzi w różne działania społeczne, działania patriotyczne mające na celu poprawę jakości życia w naszym kraju. I stąd porozmawiam z panem Piotrem Wasilewskim z Fundacji Centrum imienia Władysława Grabskiego, a od kilku dni współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam również.
Panie Piotrze, na początku może o tej istocie działalności Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, bo tak jak wspomniałem, kilka dni temu został pan wybrany współprzewodniczącym tejże Rady. Po pierwsze serdeczne gratulacje, a po drugie przybliżmy radiosłuchaczom, co to jest za instytucja jak Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, na czym ona polega. No i ewentualnie jakimi sukcesami się może już pochwalić, bo nam się często takie organy mogą kojarzyć z takim po prostu spotkaniem i rozmawianiem o wielu sprawach, ale czy coś z tego wynika, z tej działalności Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem?
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście kilka dni temu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem w drugiej kadencji. Kadencja trwa 2 lata, to już pierwsza kadencja została powołana w 2019 roku, a Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to w skrócie pierwszy w historii organ ustawowy, czyli umocowany na podstawie ustawy, która została przeprocedowana przez Sejm, Senat, podpisał ją pan prezydent. I to jest taki organ dialogu obywatelskiego między młodymi ludźmi a decydentami, czyli takie forum, gdzie młodzi ludzie mogą zgłaszać swoje pomysły i te pomysły mogą być weryfikowane, czy one są do realizacji, czy też może trzeba je jeszcze dopracować z korzyścią dla młodych ludzi po prostu. I taki organ powstał 2 lata temu, zasiadają w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele młodzieżowych rad, chociażby z całej Polski, różnorodnych organizacji młodzieżowych oraz przedstawiciele poszczególnych resortów, czyli tej strony rządowo-samorządowej, ministerstw, czy przedstawiciel pana prezydenta, przedstawiciel pana premiera, tak żeby to było takie forum, gdzie można wymieniać się swoimi spostrzeżeniami trochę na takiej bazie międzypokoleniowej. I to, co udało się zrobić do tej pory i to przykład tego, że ta rada jest potrzebna, to ścisła współpraca z pełnomocnikiem rządu do spraw polityki młodzieżowej, ministrem Piotrem Mazurkiem, który został powołany nieco ponad rok temu na tę funkcję. I chociażby przy okazji pandemii wspólne działania, które zaskutkowały tym, że powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, gdzie zaangażowała się też młodzież. To jest oczywiście działanie pod przewodnictwem pani minister Marleny Maląg, która zapoczątkowała ten proces, ale bardzo mocno zaangażowała się młodzież. Przez to, że my w Radzie mamy przedstawicieli wielu organizacji, to te organizacje mocno się zaangażowały i włączyły się w pomoc międzypokoleniową. 15 000 wolontariuszy, którzy zaspokoili wszystkie potrzeby seniorów, którzy zgłaszali się przez infolinię, czyli z tych informacji przekazywanych przez te regionalne ośrodki pomocy społecznej wynikało, że nie ma takiego przypadku, gdzie na przykład nie ma młodego człowieka, który by nie mógł pomóc. Często było tak, że po prostu młodzi ludzie aż nadto się zgłaszali, że po prostu nie było aż tych zgłaszanych potrzeb seniorów, ale
wejdę słowo, faktycznie w Krakowie była taka sytuacja, bo również zgłosiłem się do tego Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów i pamiętam, że z Ośrodka Pomocy Społecznej został przesłany mail do tych wszystkich osób, które się zgłosiły z informacją, że trzeba jedną panią zawieźć do lekarza. Po 5 minutach odpisałem, że jak najbardziej mogę to zrobić, ale okazało się, że już za późno. Więc w ciągu tych 5 minut już ktoś wcześniej odpisał pozytywnie właśnie i chciał pomóc. Więc faktycznie no, efekt akcji był widoczny.
Tak, to była taka pomoc w codziennych sprawach, czy to w załatwieniu sprawy jakiejś urzędowej online nawet, bo włączył się też aspekt cyfrowego wolontariusza, tam minister Adam Andruszkiewicz bardzo mocno w tym aspekcie działał, żeby pomagać też seniorom i włączył młodych ludzi. Była kwestia chociażby wyniesienia śmieci, zrobienia zakupów, wyprowadzenia psa, więc takie przyziemne sprawy, które dzięki tej koordynacji na poziomie ogólnopolskim mogły się dziać. Teraz odbywają się też konsultacje realizację strategii na rzecz młodego pokolenia, czyli pokazujemy, że polityka młodzieżowa nie może być prowadzona w taki sposób krótkookresowy, ze względu na to, że bardzo szybko się zmieniają dzisiaj pokolenia i potrzebne są takie spójne, długoterminowe działania. Stąd rozmawiamy na czele właśnie z ministrem Piotrem Mazurkiem, już 11 województw za nami, właśnie czwartek to jest województwo lubuskie i tam no, setki młodych ludzi, którzy w formie wideokonferencji się zgłaszają i rozmawiają w poszczególnych obszarach tematycznych, co jakie mają konkretnie pomysły.
No właśnie, mamy... jakie to są te panele, jakie to są tematyczne jakieś dyskusje, czego one dotyczą, jakie to są pomysły?
Tak, największym zainteresowaniem młodych ludzi cieszy się obszar, bo to jest 6 obszarów, obszar edukacja i szkolnictwo wyższe, potem ekologia i po trzecie zdrowie i sport. Jeszcze jest rynek pracy, jest polityka społeczna, demograficzna, też bardzo ważny temat. Są różne pomysły, czasami być może sprzeczne, bo są młodzi ludzie o różnych poglądach, którzy biorą udział w tych konsultacjach. Natomiast chociażby dotyczące polityki demograficznej, programów społecznych wspierających chociażby rozwój funkcjonowania rodziny w ogóle i zachęcenie młodych do zakładania rodziny, do wzięcia odpowiedzialności, więc to są bardzo ważne tematy, ale też są tematy związane z edukacją. Bardzo ciekawe pomysły dotyczą chociażby metod skutecznego uczenia się, takich, które wykorzystują znajomość już w coraz większym stopniu. Wiemy, jak funkcjonuje też mózg człowieka i po prostu ta dziedzina kogniwistyki może być śmiało włączana do systemu edukacji w jeszcze większym stopniu.
Więc nauka tego, jak się uczyć, tak?
Tak. Nauka tego, jak się uczyć, właśnie to jest bardzo dobre określenie i wydawałoby się to bardzo prostym pytaniem, a jednak takie nie jest, więc o tym też mówią młodzi ludzie. Mamy też w ramach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem pracujemy nad pomocą w organizacji Międzynarodowego Szczytu Cyfrowego. On odbywa się w Katowicach, taki szczyt organizowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, no i w tym roku właśnie w Polsce z całego świata będą rozmawiać również młodzi ludzie o przyszłości internetu, no, który jest już nieodłącznym elementem tak naprawdę funkcjonowania młodego pokolenia i chodzi o to, żeby wykorzystywać i zwracać uwagę na te pozytywne aspekty, bo oczywiście są też zagrożenia związane z uzależnieniami, związane z pojawianiem się problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na ten temat też w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem rozmawiamy i współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia chociażby, więc jest wiele takich programów, w których uczestniczymy, no i to, co udało się przeprocedować i co jest konkretem, to też inicjatorem był minister Piotr Mazurek, ale bardzo mocna współpraca z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem nad ustawą wzmacniającą młodzieżowe rady. To, że udało się je umocować na poziomie powiatu, na poziomie województwa, a w Polskim Ładzie ogłoszonym właśnie przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego też został zawarty punkt dotyczący funduszu wsparcia młodzieżowych rad. Chcemy po prostu, żeby młodzież uczyła się tej dorosłości i odpowiedzialności poprzez realizację konkretnych projektów, żeby młodzi ludzie spędzali czas poświęcając go na konkretne inicjatywy dla swoich rówieśników, też inicjatywy międzypokoleniowe, bo one bardzo mocno łączą i chcemy, żeby było ich coraz więcej i stąd ten Fundusz Młodzieżowych Rad, żeby też wychowywać w jakiś sposób też odpowiedzialny młodych ludzi, bo to jest dla nas takie słowo klucz, ta odpowiedzialność.
No właśnie, ale jak by pan scharakteryzował współczesne młode pokolenie? To znaczy, chodzi mi tutaj przede wszystkim o nastolatków w wieku 14, mniej więcej do 18 roku życia, czyli ludzi, którzy już mają pewne poglądy, już mają pewne spojrzenie na świat. Oczywiście nadal na pewno w znacznej mierze uzależnione od tego, jakie poglądy mają ich rodzice, ale jednak już zaczyna się kształtować coraz bardziej taki samodzielny pogląd, co słuszne, a co niesłuszne, a przynajmniej co im się wydaje, że jest słuszne, a co tym słusznym nie jest. Ale jednocześnie jeszcze nie ma tej, w cudzysłowie, magicznej bariery 18 roku życia, tak, czyli tej pełnoletności. Jakie to jest pokolenie? Bo wspomniał pan o tych zagrożeniach cyfrowych i szansach cyfrowych, które są jednocześnie. Wydaje mi się, że w tych rocznikach ta kwestia cyfrowości no jest kluczowa.
No właśnie wspomniał pan redaktor też o tych nowych technologiach, o czynniku cyfrowym i na to chciałbym zwrócić uwagę, bo chociażby z ostatniego badania, raportu, który jest przeprowadzany co 2 lata przez NASK, właśnie raport Nastolatki 3.0, wynika, że czas średnio dziennie korzystania z internetu przez młodych ludzi no zwiększa się bardzo mocno i widać dużą różnicę między kolejnymi 2 latami. No teraz to już jest około 6 godzin i to jest średnia, a wcześniej 2 lata temu było mniej więcej 5, więc to bardzo mocno się zwiększa i to w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie młodych ludzi. Wspomniał pan...
Zaznaczmy, że to jest średnia, czyli że są też tacy młodzi ludzie, którzy na przykład spędzają po 10, po 11 godzin, prawda?
Tak, to zdecydowanie tak. Tutaj ten wynik jest uśredniony. Dlatego też ten aspekt polityczny, o którym wspomniał pan redaktor, czyli to, co wpływa na poglądy młodych ludzi, no też na pewno ta popkultura i też to, co jest przekazywane w internecie, głównie w mediach społecznościowych, bo tam głównie spędzają czas młodzi ludzie. Są to coraz takie media społecznościowe, te kanały, które mają coraz krótszą formę przekazu, a więc są bardzo dynamiczne, szybko się zmieniają, ale też no, ewidentnie różne czynniki, takie elementy zachodnie są tam w tych mediach społecznościowych, chociażby na TikToku różne kanały, na Facebooku, a wiemy o tym, że w jakimś stopniu te kanały bardziej prawicowe, często Facebook na nie spogląda, czy Facebook, czy inne kanały społecznościowe, nieco mniej przychylnie niż na te kanały lewicowo-liberalne. Dlatego też no to jest ważne, żeby osoby o prawicowych poglądach, o konserwatywnych poglądach też się bardzo mocno włączały w te media społecznościowe i też starały się pokazywać po prostu prawdę młodym ludziom, bo często młodzi ludzie są tam manipulowani i ich poglądy polityczne wynikają często z manipulacji, często z hejtu, często z jakichś obrazków, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, obrażania. Także to rzeczywiście są te zagrożenia. Więc myślę, że o tym trzeba mówić, no bo to w coraz większym stopniu wpływa na funkcjonowanie młodych ludzi.
I tutaj też o tyle jest to istotne, że warto, żeby nie tylko właśnie w mediach społecznościowych tę stronę, nazwijmy umownie prawicową, ale bardziej chodzi po prostu o stronę przywiązaną do wartości, również wartości chrześcijańskich, reprezentowali niekoniecznie dorośli czy starsi ludzie, i z takiego autorytetu pewnego pouczali, wskazywali, co jest słuszne, a co nie młodym ludziom, ale żeby też młodzi ludzie o takich przekonaniach nie wstydzili się ich i żeby byli w takiej sferze aktywni. Panie Piotrze, jest pan przedstawicielem Fundacji Centrum imienia Władysława Grabskiego, fundacja, która działa zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie. Ta fundacja istnieje od 2013 roku i można powiedzieć, że jest niezwykle aktywna na różnych polach aktywizacji również młodego pokolenia poprzez takie inicjatywy jak chociażby Akademia Patriotyzmu. Proszę opowiedzieć o działalności fundacji.
Tak, rzeczywiście fundacja, która funkcjonuje już od prawie 10 lat, podejmuje wiele inicjatyw skierowanych do młodego pokolenia, wprost do młodych ludzi, też właśnie pokazując w nawiązaniu do poprzedniej części naszej rozmowy, to takie prawdziwe oblicze oparcia na wartościach, oparcia wychowania na takim fundamencie złożonym z systemu wartości, to chcemy promować i właśnie dlatego stąd te różne projekty, które realizujemy. Te projekty mają aspekt edukacji ekonomicznej ze względu chociażby na naszego patrona, czyli Władysława Grabskiego, czy kwestie historyczne bardzo mocno są widoczne w działalności fundacji, edukacja medialna, też kulturalna, więc wiele różnych aspektów, które łączymy w poszczególnych projektach, takich jak Akademia Patriotyzmu, która jest realizowana dzięki naszemu partnerowi strategicznemu, a więc KGHM chciałem Polska mieć SA, która nas bardzo mocno wspiera i też zwiększa prestiż w ogóle projektu. Dzięki temu, że uczestnicy też są bardziej zmotywowani, młodzi uczestnicy, do tego, żeby aktywnie włączać się w ten projekt, dlatego że jeden z takich gigantów gospodarczych Polski wspiera i widać, że zależy mu na tym, żeby młode pokolenie było wychowywane odpowiedzialnie. W związku z tym Akademia Patriotyzmu, która polega na tym, że młodzi ludzie, około 30 osób w każdej z edycji, spotykają się na szkoleniach, rozmowach z decydentami, ekspertami, na warsztatach właśnie z funkcjonowania na przykład w mediach społecznościowych, czy są tutaj eksperci związani z geopolityką, z dziennikarstwem. Bardzo wiele też temu poświęcamy, bo to jest również dla nas bardzo ważne, żeby młodzi ludzie dobrze funkcjonowali w mediach, wiedzieli, jak się wypowiadać, jak występować publicznie. Więc wiele takich aspektów historycznych, ekonomicznych jest poruszanych w trakcie tych spotkań. I młodzi ludzie dzięki temu zdobywają wiedzę i kompetencje, czyli nie wchodzą w życie bez doświadczenia, z mniejszym doświadczeniem, ale bez wiedzy takiej praktycznej, a tutaj dzięki temu, że spotykają się z osobami, które na co dzień pracują na przykład i decydują o przyszłości na przykład polskiej kolei, no to mogą jednocześnie powiedzieć, jak to od środka wygląda i młodzi ludzie też mogą zadawać pytania, są bardzo aktywni w tych dyskusjach i po prostu na tym ta nasza inicjatywa polega, żeby te kompetencje, wiedza praktyczna się zwiększały. To jest trochę uzupełnienie w ogóle systemu edukacji, tego co jest w systemie edukacji. Stąd mamy takich młodych liderów lokalnych społeczności, którzy potem jak wracają z projektu, to przekazują tę wiedzę swoim rówieśnikom, no bo oni rzeczywiście są z różnych części Polski, a mają takie umiejętności liderskie, które jeszcze bardziej w nich kształtujemy, dzięki czemu mogą też wpływać po prostu na młodych ludzi ze swoich lokalnych społeczności, a to jest dla nas bardzo ważne, żeby efekty tego projektu były szeroko rozpowszechniane, że to nie jest tylko te 30 osób i projekt się zatrzymuje, kończy i efekty się kończą, tylko właśnie żeby ta wiedza przekazywana na projektach szła dalej. Mamy Akademię Samorządu, dosyć podobny projekt, ale skupiający się właśnie na tym, aby młodzi ludzie z nakierowaniem też na to, co się dzieje w samorządzie, w lokalnej społeczności funkcjonowali. Tutaj bardziej kwestia właśnie wolontariatu, społeczeństwa obywatelskiego, polityki młodzieżowej. Mieliśmy w Krakowie pierwszy ogólnopolski kongres Nowoczesny Patriotyzm, bardzo ciekawe debaty na temat chociażby tego, jak powinien wyglądać nowoczesny patriotyzm.
O to wydarzenie chciałem bardziej zapytać, bo to był pierwszy ogólnopolski kongres Nowoczesny Patriotyzm, który odbył się w Krakowie 9-10 października tego roku, czyli sprawa bardzo świeża, taka związana z tym, co się aktualnie dzieje w naszym mieście. I można powiedzieć, że to pierwsza edycja, ale która zakończyła się wielkim sukcesem.
To prawda, dlatego że uczestnicy bardzo żywo byli zaangażowani w te tematy dyskusji, bo one wprost dotyczyły młodych ludzi. Bardzo ciekawa dyskusja o nowoczesnym patriotyzmie, o tym, jak, czy po prostu, czy patriotyzm ma przekaz związany z patriotyzmem, z wychowaniem patriotycznym, ma teraz się dostosowywać w pełni do potrzeb młodych ludzi, do ich oczekiwań, czy to jednak w pewien sposób takimi działaniami, które są oparte na takich wartościach, które jakby wiążą się z chrześcijańskim systemem wartości bezpośrednio, czy właśnie one powinni się dostosowywać w pewnym stopniu młodzi ludzie, więc to była ciekawa bardzo dyskusja. Była również debata na temat fake newsów, hejtu w mediach społecznościowych na temat weryfikowania informacji, bo niestety te takie osoby, które chcą mącić w głowie młodym ludziom, one funkcjonują niestety i bardzo mocno chcą wpływać na funkcjonowanie młodych ludzi, na to, jak oni odbierają rzeczywistość i mają taki zmanipulowany obraz świata, więc też mieliśmy przykłady inicjatyw, które weryfikują te informacje i przekazują młodym ludziom, co jest prawdą, a co po prostu jest zmanipulowaną informacją. Mieliśmy debaty na temat zdrowia psychicznego młodych ludzi, bo pandemia wpłynęła na to zdrowie psychiczne w dużym stopniu niestety i okazuje się, i te badania, które są teraz prowadzone, pokazują, że w bardzo dużym stopniu wpłynęła. No to też wiąże się z tym, że jeśli młodzi ludzie nie mają oparcia chociażby właśnie przede wszystkim w Bogu, czy w rodzinie, czy w autorytetach takich jak rodzice, no to często i zamykają się w mediach społecznościowych, właśnie w internecie, no to rodzą się pewne problemy związane ze zdrowiem psychicznym. To oczywiście nie jest jedyny czynnik, ale no badania pokazują chociażby u Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej wprost, że jest to czynnik, który bardzo mocno wpływa na to zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Więc no my staramy się mówić o tym, że warto mieć oparcie na takich fundamentach, bo wtedy po prostu jest mniejsze też narażenie na to, że coś się z tym zdrowiem psychicznym stanie nie tak. Więc bardzo ciekawe debaty na temat przyszłości dziennikarstwa również i bardzo ciekawa dyskusja, a rzadko spotykana, szczególnie po takiej stronie bardziej konserwatywnej, młodych ludzi o poglądach konserwatywnych, czyli o roli kobiet w nowoczesnym społeczeństwie. Czyli pokazaliśmy trochę, wydawałoby się to tym, że tylko takie organizacje feministyczne mogą organizować takie debaty. A właśnie my pokazujemy to, że są kobiety, są dziewczyny, które występowały w tym panelu dyskusyjnym, które bardzo zdrowo po prostu mówią o tym, jak dzisiaj, jaka jest odpowiedzialność ojca, jaka jest odpowiedzialność mamy chociażby. Więc bardzo ciekawa dyskusja pokazująca taki model rodziny, który jest oparty o chrześcijański system wartości i też z tym przekazem idziemy do młodzieży. 80 młodych ludzi z całej Polski, również liderzy lokalnych społeczności, którzy byli na kongresie w Krakowie, bardzo dobrze go ocenili. No i bardzo się cieszymy, że dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje ten projekt mogliśmy zorganizować.
I jakie jeszcze inicjatywy są podejmowane przez Fundację imienia Władysława Grabskiego?
Mamy chociażby taki projekt historyczny, projekt Historia po godzinach, który polegał na tym, aby był to projekt regionalny, polegał na tym, aby przedstawić właśnie to, te takie zabytki, których uczymy się w szkole, ale często nie wiemy takich informacji, takich ciekawostek, nie wiemy o takich ciekawostkach, więc w związku, korzystając z tego, że mamy młodych ludzi, którzy potrafią wykorzystać swoje umiejętności w nowoczesnej formie, takiej filmowej, przedstawić to, co chcą, to nagraliśmy taką serię filmów, ukazał się również raport na temat takich zabytków czy miejsc w Warszawie, w województwie mazowieckim, a więc pomnik Małego Powstańca, Łazienki Królewskiej, Grób Nieznanego Żołnierza, Stadion Narodowy, Rotunda, teraz PKO Banku Polskiego, więc taki bardzo, bardzo ciekawy projekt tworzony przez młodych ludzi, również dla młodych ludzi na kanale na YouTubie Historia po godzinach. Są te filmy dostępne, zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznać, bo również w taki sposób interesujący i też interaktywny, bo są pytania tam w trakcie tych filmów, żeby sprawdzić, co się zapamiętało, więc też taka, można powiedzieć, metoda uczenia się, nawiązując do poprzedniej części naszej rozmowy. Właśnie taki interaktywny sposób, ciekawy przekazywania wiedzy młodym ludziom, więc bardzo się cieszymy, bo to jest po prostu bardzo spójne z tym, z tymi poprzednimi projektami, takimi jak Akademia Samorządu i Akademia Patriotyzmu. I tak jak powiedziałem, to, że mamy partnerów strategicznych, takich jak KGHM Polska Miedź S.A., czy takich jak przy okazji Kongresu Młodych Narodowe Centrum Kultury, bardzo mocno buduje prestiż tych projektów i młodzi ludzie chcą się w nie angażować. Więc dobrze, że dzieje się tak, że teraz mogą być takie projekty realizowane, dlatego że one są bardzo potrzebne. Dlatego, że przez wiele, wiele lat niestety projekty, które miały coś w sobie z miłości do ojczyzny, z patriotyzmu, z przywiązania do wartości konserwatywnych, niestety nie były wspierane. I zarówno ze środków państwowych, ze środków właśnie publicznych, ze środków samorządowych, ze środków prywatnych i ze środków europejskich przez wiele, wiele lat, no po prostu te projekty były, kolokwialnie mówiąc, ścinane. Niestety tak to funkcjonowało, więc dobrze się dzieje, że to się od kilku lat zmienia i różne programy chociażby Narodowego Instytutu Wolności prowadzą do pluralizmu w działalności organizacji pozarządowych w Polsce, do tego, że każdy ma równe szanse, że nie jest tak, że tylko duże organizacje już wychowane na takim na zachodnim stylu lewicowo-liberalnym, Fundacja Batorego na przykład, tylko ona może funkcjonować i być takim tutaj królem organizacji pozarządowych, tylko po prostu są równe szanse. I z tego się bardzo cieszymy, bo to ma duży wpływ na wychowanie młodych ludzi w Polsce.
A jakie plany przed Fundacją Centrum imienia Władysława Grabskiego?
Będziemy wznawiali takie projekty jak chociażby spotkania z historią i spotkania z ekonomią. To jest bardzo ciekawe, dlatego że w taki również praktyczny sposób będziemy przybliżali młodym ludziom historię trochę na, bazując też na tym projekcie Historia po godzinach i ekonomię, bo edukacja ekonomiczna jest dzisiaj bardzo ważna. Też w ostatnich latach w systemie edukacji się wzmacnia ten nacisk właśnie na edukację ekonomiczną. Są różne projekty również studenckie związane z tym, aby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób funkcjonować w dorosłości już i dbać o takie swoje bezpieczeństwo ekonomiczne. Ale będziemy bardzo mocno te projekty rozwijali.
A zatem nie pozostaje nic innego, jak zachęcić radiosłuchaczy, by z kolei oni zachęcili swoje dzieci, wnuki do zaangażowania w działalność na rzecz lokalnej społeczności, aby zaangażowali się być może również w te formy aktywności, które proponuje Fundacja Centrum imienia Władysława Grabskiego, z której przedstawicielem, panem Piotrem Wasilewskim, dodajmy jeszcze współprzewodniczącym Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, dziś miałem przyjemność rozmawiać. A my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Była to audycja Głos z Krakowa z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję również z Panem Bogiem.